Witamy wszystkich tutaj zgromadzonych w zborze, a także tych, którzy słuchają transmisji tego zebrania zboru w Chełmie. I w dniu dzisiejszym chciałbym z braterstwem podzielić się z myślami dotyczącymi naszego Pana, jako że jesteśmy w okresie przedpamiątkowym. Za 14 dni, w czwartek 25 marca, mamy obchodzić kolejną rocznicę śmierci naszego Pana, dlatego też chciałbym razem z braterstwem dzisiaj skupić się właśnie nad naszym Panem, nad Jego ofiarą. A wydaje mi się, że żadno miejsce w Biblii nie przedstawia lepiej naszego Pana jak 53 rozdział proroctwa Izajasza. I to na jego podstawie chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad naszym Panem. 53 rozdział Izajasza pokazuje Mesjasza w taki wyraźny sposób, że jest bezspornym potwierdzeniem tego, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Żydzi ortodoksyjni, którzy nie uznają Jezusa za Mesjasza, a moglibyśmy powiedzieć, nie chcą uznać Go za Mesjasza, to gdy wyjaśniają 53 rozdział proroctwa Izajasza, muszą nadawać nowe znaczenia słowom tam użytym, po to, by w ich interpretacji to proroctwo nie potwierdzało, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, bo jest On tam tak wyraźnie opisany, dlatego oni zmuszeni są wymyślać nowe znaczenia słów, które nigdy nie były używane, po to, żeby inny obraz ukazać. Po to, żeby pokazanie nie wychodziło z 53 rozdziału proroctwa Izajasza, że Jezus jest właśnie tym Mesjaszem, Zbawicielem świata, na którego czekali i którego nie rozpoznali, gdy przyszedł, z powodu złego stanu serca, w którym się znajdowali. 53 rozdział Izajasza jest także dowodem na to, że Biblia jest natchniona, i to bardzo mocnym dowodem, bo gdyby nie była natchniona, gdyby jej autorem był Izajasz, a nie Bóg, to skąd Izajasz mógłby posiadać takie dokładne dane na temat okoliczności życia Mesjasza na ziemi? Jak byłby w stanie opisać Jezusa tak precyzyjnie? Przecież pisał te słowa około 700 lat przed pojawieniem się Jezusa z Nazaretu, więc nie mógł nic wiedzieć sam z siebie, znikąd na jego temat. Różni niedowiarkowie, sceptycy i wyżsi krytycy twierdzili, że 53 rozdział proroctwa Izajasza nie mógł zostać napisany przed narodzeniem Jezusa, bowiem tak wyraźnie go opisuje. Twierdzili, że został dołożony do księgi Izajasza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, po tym jak Jezus się urodził, żył, umarł na krzyżu, potem gdy jego droga życiowa była znana, to został stworzony ten 53 rozdział, bo też tak bardzo nie pasował do ich teorii, że nie ma Boga, czy też, że Biblia nie jest natchniona. Tymczasem w XX wieku, po II wojnie światowej, w latach 1947 do 1956, znaleziono manuskrypty na terenie Izraela, tak zwane manuskrypty z Qumran, które pochodzą z II wieku przed naszą erą. Nie z II wieku naszej ery, ale z II wieku przed naszą erą, czyli też grubo ponad 100 lat przed narodzeniem Jezusa z Nazaretu. I okazuje się, że jest tam 53 rozdział proroctwa Izajasza, i to w takiej formie, jakiej my go znamy. Nie został dołożony kilkaset lat po narodzeniu Jezusa, tylko my mamy, jest dowód wprost, że kilkaset lat przed jego narodzeniem już tam był 53 rozdział proroctwa Izajasza, co bardzo pięknie dowodzi, że Biblia jest natchnioną księgą, bo Izajasz sam z siebie nie mógł wiedzieć takich rzeczy na temat naszego Pana. Mamy 12 wersetów w 53 rozdziale księgi Izajasza. Pierwsze 10 przedstawia wyznanie i lament skruszonego Izraela po drugiej fazie ucisku Jakuba, podczas której, czy też na koniec której, może bardziej precyzyjnie, i po niej już, pod jej koniec i na jej koniec, o tak byśmy mogli dokładnie powiedzieć, Izrael nawróci się do Boga. Mówimy o cielesnym Izraelu, o cielesnych Żydach. Izrael nawróci się do Boga jako naród. Dopiero wtedy, bo obecny Izrael mieszkający No, na ziemi izraelskiej nie jest, jest tylko Izraelem zgromadzonym, bo jak wiemy, on przez bardzo długi czas nie było narodu, rozproszony po wszystkich krajach świata, zgromadzony, istniał po II wojnie światowej, odrodziło się państwo izraelskie w 1948 roku, ale nie jest to Izrael nawrócony, jest to Izrael w dużej mierze ateistyczny, nie wierzący w Boga. On musi się jeszcze nawrócić do Boga, by mógł odebrać pełne błogosławieństwa, jakie Bóg przewidział dla tego narodu na mocy przymierza, jakie zawarł z ich praojcami. Więc 53 rozdział przedstawia nam głównie lament i wyznanie skruszonego Izraela po drugiej fazie ucisku Jakuba, po tym jak dostrzegą tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak to bardzo ładnie opisuje nam prorok Zachariasz w 12 rozdziale swojego proroctwa, w wersetach od 9 do 11, gdzie czytamy takie słowa w 12 rozdziale od 9 do 11. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolimowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na niego, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Dopiero wtedy Izrael zrozumie to, co jego praojcowie zrobili w pierwszym wieku naszej ery, a możemy nawet dokładnie powiedzieć w 33 roku, kiedy doprowadzili do zabicia Mesjasza i przez co ukoronowali swoje złe postępowanie z całego wieku żydowskiego, tak że zostali przez Boga odrzuceni i musieli cierpieć karę za swoje złe postępowanie, między innymi za to, którym właśnie tym ostatnim elementem było zabicie Mesjasza, ale za swoje naruszanie przykazań zakonu z całego wieku żydowskiego w dwójnasób musieli czas niełaski znosić. Wówczas po drugiej fazie ucisku Jakuba zrozumieją właśnie tą rzecz i będą płakać nad tym, żałować tego, co uczynili. Końcówka 53 rozdziału przedstawia nam, jakie będą skutki ofiary Jezusa. I tak zastanowimy się nad każdym z wersetów z 53 rozdziału proroctwa Izajasza. Werset pierwszy mówi, któż uwierzył wieści naszej? Czy też, jak mówią inne przykłady, kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli? Po tym, jak Izraelici poznają prawdę na temat Mesjasza i uznają Jezusa za Zbawiciela, będą zadawali właśnie takie pytanie. Kto z nas uwierzył w świadectwo o Jezusie, jakie do nas dotarło? Kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli? Bo przecież za czasów naszego Pana wszyscy usłyszeli o Jezusie. Takie było duże poruszenie w całym narodzie, że ludzie opowiadali sobie, o tym mówili i zapewne nie było ani jednego Żyda, który by nie słyszał, bo to nasz Pan nie działał jeden dzień, ani tydzień, tylko 3,5 roku. Wystarczająco długi czas, żeby na stosunkowo niewielkim terytorium Izraela wśród kilkuset tysięcy Żydów, którzy wtedy tam mieszkali, wieść o nim się rozeszła i każdy to miał okazję usłyszeć. Ale kto w to uwierzył, cośmy usłyszeli? Tak? Kto uwierzył, że był on sługą Boga, wywyższonym do prawicy majestatu Bożego, że złożył ofiarę okupową za Adama i jego rasę? Kto uwierzył w to, że odkupił Izraela spod klątwy zakonu, że wisząc na drzewie wziął przekleństwo zakonu za siebie, tym sposobem przynosząc im nadzieję zbawienia i uwolnienia spod klątwy zakonu, jaką ściągnęli na siebie za jego nieprzestrzeganie? Moglibyśmy tutaj to rozszerzyć i powiedzieć szerzej, że tym, którzy tak boleją, biadają, to niekoniecznie muszą być, to czy nie będą tylko sami Izraelici, cieleśni Izraelici po swoim przejrzeniu, czyż równie dobrze ogół chrześcijaństwa też pasuje do tego. Bo kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli? Słyszeliśmy o Jezusie, ale tak naprawdę kto w to uwierzył, kto przyjął to do serca, kto nie tylko przyjął wiedzę do swojego umysłu, ale położył ufność w swoim sercu w tej wiedzy, czyli kto uwierzył w Jezusa jako swojego Mesjasza, przyjął go jako swojego Zbawiciela, a następnie przyjął go za swojego Pana, oddał mu swoje życie. można by powiedzieć, tak samo niewielu jak w narodzie izraelskim w pierwszym wieku, tak samo niewielu chrześcijan z tych milionów, setek milionów chrześcijan przyjęło Jezusa, tak jak w narodzie izraelskim cielesnych Żydów bardzo niewielu go przyjęło. W związku z tym możemy sami o sobie tutaj myśleć jako chrześcijanie. Kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli? A to pytanie samo w sobie sugeruje odpowiedź, że niewielu, że bardzo niewielu z Izraelitów w to uwierzyło, a fakty potwierdzają, że jak do tej pory niewiele zmieniło się od czasów naszego Pana, a możemy od siebie dopowiedzieć, że niewiele się zmieni aż do czasu drugiej fazy ucisku Jakuba, bo Izrael jako naród nawróci się do Boga dopiero na skutek drugiej fazy ucisku Jakuba, nie wcześniej. Obecnie chrześcijanie stanowią zaledwie 2% ludności tego 9-milionowego państwa. A wśród tych 2%, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, to większość, bo aż 78%, stanowią chrześcijańscy Arabowie, nie Żydzi. Wśród tych 2% chrześcijan to 1,5% w tych dwóch, tak, jest, moglibyśmy powiedzieć, to są Arabowie, Żydzi, chrześcijanie. To wychodziłoby z tego około 0,5% całej populacji. A Żydów mesjańskich jest w Izraelu tylko około 20 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych jest dużo więcej Żydów mesjańskich niż w Izraelu. Więc to są to ruchy marginalne. I tu nie ma się spodziewać, że przez najbliższe 10 czy 20 lat sytuacja by się miała zasadniczo zmienić, bo się nie zmieni i nikt tutaj żadną swoją działalnością nie doprowadzi, nikt z ludzi swoją działalnością, głoszeniem nie doprowadzi do nawrócenia Izraela, tak jak nigdy nie udało się żadnego narodu na tym świecie nawrócić na chrześcijaństwo. Mam na myśli prawdziwie nawrócić, a nie tylko nominalnie, bo nominalnie to mamy całą masę narodów chrześcijańskich i przez wiek Ewangelii wiele mieliśmy, ale prawdziwie chrześcijańskiego narodu nie było i nie będzie, dopóki Bóg go nie zaprowadzi w swoim pośredniczącym królestwie na ziemi poprzez Chrystusa. Tak samo nikt z Izraela nie zrobi z ludzi narodu nawróconego, bowiem przekracza to możliwości. Wiek Ewangelii jest do wyboru jednostek, a nie do nawracania całych narodów, bo jest to rzeczą niemożliwą, jak 2000 lat prób pokazuje, że jeszcze się nikomu nie udało, chociaż wielu próbowało. Więc któż uwierzył w to, cośmy usłyszeli? Bardzo niewielu. A w dalszej części tego wersetu czytamy, a ramię Pana komu się objawiło? Ramię Pana jest symbolem Jego wielkiej mocy, jak potwierdzają to wersety Pisma Świętego, chociażby moglibyśmy zobaczyć do Izajasza 52 i 10 wersetu, czyli kilka wersetów wcześniej, niż zaczynają się nasze dzisiejsze rozważania i tam w 52, 10 wersecie przeczytamy: Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Obnażenie ramienia to jest ukazanie swojej mocy, bo ramię zakryte nie pokazuje. Tutaj moc nieaktywna, niedziałająca, jakby ją nie było. Tutaj obnażone pokazuje, że ona jest i na dodatek pokazuje, że tą mocą Boga jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Więc możemy powiedzieć, że mamy tutaj paralelizm typowy dla poezji hebrajskiej. Obydwa pytania, czyli kto uwierzył w to, co usłyszeliśmy, i a ramię Pana komu się objawiło, tak naprawdę dotyczy jednego i tego samego, kwestii przyjęcia Jezusa jako Mesjasza, bo On jest i treścią tej wieści, tego co usłyszeliście, i On jest ramieniem Jahwe, tą wielką mocą dla zbawienia wszystkich z ludzkości. Skruszeni i nawróceni Izraelici będą mówić, a tutaj mówię skruszeni i nawróceni Izraelici, a tak jak wspominałem wcześniej, można by i podpiąć chrześcijan, którzy słyszeli o Jezusie, ale w swoim życiu nie szczególnie się tym przejmowali, to gdy zrozumieją w słusznym czasie prawdziwą wagę, znaczenie tutaj naszego Pana i Jego ofiary, to będą też tak samo mówić. Wyrósł bowiem przed Nim, czyli przed Bogiem, I tu jest ciekawe sformułowanie, które mówi o naszym Panu, że On wyrósł, bo nasz Pan w swoim pierwszym adwencie, w swoim pierwszym przyjściu nie pojawił się na tym świecie nagle, ani w sposób niezwykły i sensacyjny. Nie wyłonił się jak Wenus z piany morskiej, która ponoć się miała tak wyłonić według mitologii greckiej. Nie stąpił nagle z nieba na, nie zjechał z nieba na białym rumaku, tak że wszyscy Żydzi zgromadzeni w Jerozolimie by to zobaczyli. W jego pojawieniu się na świecie nie było nic, co od razu przekonałoby masy, że oto Syn Boży stąpił na ten świat, olśniewając cały świat swymi wielkimi działami i splendorem. Nasz Pan po prostu wyrósł. Narodził się normalnie, z niewiasty, rozwijał się stopniowo zgodnie z prawami natury, najpierw jako niemowlę, potem jako dziecko, następnie jako młodzieniec, powoli wyrastając przed Nim, czy przed Bogiem, wzrastając w mądrości, postawie i łasce u Boga i ludzi, jak to mówi o Nim Ewangelia Łukasza. Wyrósł jako latorość, czyli młody pęd, młoda roślina, delikatna, młoda gałązka. Żydom o cielesnym usposobieniu wydawało się, że jest zbyt delikatny, zbyt kruchy, by mógł kiedykolwiek odnieść sukces. Taka młody pęd, taka delikatna gałązka to nie to, czego ten świat potrzebuje, czego oni jako naród potrzebowali w pierwszym wieku według ich własnego zdania. Wyrósł jako korzeń z suchej ziemi, czyli z uschniętego pnia Dawidowego, bo od setek lat już nie było w Izraelu króla z linii Dawida. Ostatni król z linii Dawida w Izraelu był w VI wieku przed naszą, a nawet w VII wieku, przed naszą erą. Sedekiasz zdetronizowany na początku VII wieku przed naszą erą i od tamtego czasu z linii Dawida, usankcjonowanej przez Boga jako królowie Izraela, nie było nikogo w Izraelu, więc to korzeń z suchej ziemi, z uschniętego pnia Dawidowego, a nasz Pan właśnie jako z tego pnia Dawidowego wyrósł, bo Dawid był w jego rodowodzie przez jego matkę Marię. I tak jak Izajasza, 11 rozdział, pierwszy werset to zapowiadał, że nasz Pan się pojawi i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. No i nasz Pan wyrósł z tego pnia i owoc rzeczywiście wydał, o czym będzie w dalszej części proroctwa mowa. Możemy też powiedzieć, że wyrósł jako korzeń z suchej ziemi, bo wyrósł z beznadziejnego stanu zniewolonego narodu uginającego się pod jarzmem rzymskiego panowania, bo jak dobrze wiemy z historii, Żydzi znajdowali się wówczas, tak jak cały basen Morza Śródziemnego, pod panowaniem Rzymu. A ponieważ Izraelici, będąc pod panowaniem Rzymu, które no, było twardym panowaniem, Rzymianie ostro narzucali swoją władzę, a szczególnie ostro egzekwowali to, co było dla nich najważniejsze, czyli podatki. Bo każda władza potrzebuje pieniędzy, żeby utrzymać cały aparat władzy, a zwłaszcza, żeby otrzymać dużą armię, która by mogła tą władzę narzucić wszystkim tym, którym to się nie podoba i stłumić wszelkie powstania przeciwko tej władzy, więc tutaj Rzymianie bardzo mocno przykładali się do tego, by podatki były płacone, co oczywiście Żydom się wcale nie podobało. Nie podobały im się rzymskie zwyczaje i to, że obcy nad nim panują. Więc ponieważ Izraelici, dlatego też, szukali wówczas Mesjasza, który by ich z tego wybawił, z tego stanu niewoli, szukali Mesjasza w postaci wielkiego wodza i ziemskiego króla. Dlatego też skruszeni i nawróceni Izraelici wypowiadają te słowa o naszym Panu, że nie miał, gdy nasz Pan pojawił się w pierwszym wieku, to nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Nie, nasz Pan nie był tym, kogo się spodziewali, nie był tym, kogo oczekiwali. Uosabiał cechy, które nie podobały się ich cielesnym umysłom. Dlatego też nie miał tych cech, które podziwialiby i pożądaliby wodzu, na którego czekali. gdyby przyszedł jako wojownik w hełmie z pióropuszem, ubrany w zbroję na czele licznej, dobrze uzbrojonej armii, gotowej do wyzwolenia ich spod panowania Rzymian, Izraelici byliby go przyjęli i podziwiali. Ponieważ Żydzi szukali wielkiego generała, to byli rozczarowani Jezusem, jako że był on łagodnym nauczycielem, pełnym delikatności i współczucia, nawet okazującym życzliwość Rzymianom, których Żydzi nienawidzili. Przecież uzdrowił sługę setnika rzymskiego, gdy ten przyszedł do niego z prośbą, coś co Żydom na ogółowi Żydów, która o tym słyszała, na pewno się nie podobało. To wręcz kolaboracja, współpraca z wrogiem, zdrada ich narodu. Ale nasz Pan współczuł wszystkim ludziom, nie tylko Żydom, bo jest Zbawicielem nie tylko narodu izraelskiego, jest Zbawicielem całego świata, wszystkich ludzi. Więc tak samo współczuł rzymskiemu setnikowi, tak samo współczuł i innym, którym udzielił też pomocy, a którzy nie byli z narodu izraelskiego wówczas. Więc nasz Pan przyszedł po to, by zbawić ich od ich grzechów, ale dla nich utrapieniem, od którego chcieli się uwolnić, było panowanie Rzymu, a nie ich grzechy. Szukali uwolnienia z niewoli Rzymian, a nie z niewoli grzechu. Życie w niewoli grzechu nie było wcale dla nich przykre. Jakże cieleśni byli ówcześni Żydzi, moglibyśmy powiedzieć, i dołożyć do tego, że jakże cieleśni jesteśmy i my także, którym także najczęściej doskwiera wszystko inne, tylko nie nasz grzech, z którym zazwyczaj całkiem dobrze się nam żyje, bo jesteśmy z nim życi i nie opieranie się mu, życie zgodnie z nim jest lekkie i przyjemne dla nas. Tak jak mówią słowa pieśni, którą dzisiaj słyszeliśmy w uwielbieniu, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Te gwoździe przybijające Jezusa do krzyżu musiały go przybić z powodu naszego grzechu. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i gwoździ, nie byłoby potrzeby na gwoździe, nie byłoby potrzeby na ofiarę, na cierpienia, na śmierć naszego Pana, bo to grzech jest naszym największym ciemiężycielem, a nie żaden rząd, okupant czy jakikolwiek inny człowiek. To grzech jest tym, co nas najbardziej zniewala. A ludzie, a nawet chrześcijanie, najczęściej narzekają na wszystko inne, ale nie na swoją grzeszność. A Pan właśnie przyszedł po to, by uwolnić nas od grzechu, by wyzwolić nas do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ale nie tego ludzie szukali, dlatego jego postawa, uroda, to co sobą prezentował, nie podobało się. I tak samo nie podoba się i innym ludziom, nie tylko Żydom. Tak pamiętam, że w tych narodach germańskich, które tam koło 7, 8, 9 wieku przyjmowały chrześcijaństwo, to postać Jezusa jako tego, który przyszedł złożyć ofiarę, też była nie do przyjęcia dla tych narodów, gdzie heroizm był sławiony, gdzie bohaterowie, którzy walczyli i pokonywali swoich wrogów cielesnym orężem i byli zwycięzcami, byli sławieni, i że tutaj chrześcijańscy misjonarze naginali chrześcijaństwo, żeby jakoś to przedstawić w sposób, który byłby możliwy do przyjęcia dla tych ludzi, co oczywiście było rzeczą niewłaściwą, bo to nie obraz Boga i Jezusa trzeba dopasowywać do ludzkich oczekiwań, tylko ludzkie oczekiwania mają być dopasowane do obrazu Boga i obrazu Jezusa. No ale niestety, jak ktoś przyjmie błędny cel, a błędnym celem, jakie przyjęło chrześcijaństwo po kilkuset latach swojego istnienia, było nawrócenie świata na chrześcijaństwo, co kompletnie się nie udało i fatalne skutki przynosi po dzień dzisiejszy, to trzeba było to chrześcijaństwo w sposób przyjemny, możliwy do zaakceptowania, przyjęcia przez tych. Pamiętam, tak kiedyś był właśnie, że dla tych anglosaskich, czyli germańskich plemion mieszkających na terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii, to wypaczenie polegało na tym, że jeden właśnie z tych był utwór literacki, który ci ludzie nie mogli zrozumieć cierpienia Chrystusa, że to jego cierpienie i jego śmierć ma wartość. To nie według ich systemu wartości, to była rzecz haniebna, żeby cierpieć, ponieść śmierć, to trzeba cierpienie zadawać innym i ich zabijać, niech oni ponoszą śmierć. To wtedy jest wspaniała i piękna rzecz. Tak wikingowie i inni Germanie żyli zgodnie z takimi ideałami. To trzeba było, starali się przedstawić, że jak Jezus jako bohater wzniósł krzyż i że to Jezus nie cierpiał na tym krzyżu, tylko że krzyż cierpiał, a nie Jezus, krzyż drewniany, który nie ma przecież życia, nie może cierpieć, ale tak to prezentowano, żeby jakoś to strawialne dla tych ludzi było, bo to, co nasz Pan nie podobało się ani Żydom, nie podobało się też przytłaczającej większości pogan. Więc oni, gdy zrozumieją po swoim zbudzeniu z grobu, jak rzeczy naprawdę wyglądają i jaka jest rola i ofiara naszego Pana, to no właśnie będą tak też mówili, że nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Bowiem nasz Pan, i że był z tego powodu, że nasz Pan był taki, jaki był, czy nie taki, jak ludzie oczekiwali, jak chcieli, żeby był, to wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Przez Rzymian, bowiem sądzili, że nie jest wart ich uwagi. Nie stanowi. Ktoś taki nie stanowi zagrożenia dla naszego państwa. Ważne, żeby tutaj nasi gubernatorzy rządzili, żeby podatki były płacone, a tam jakieś tam inne banialuki, to niech sobie tam kto uważa, co chce, to dla nas nie ma większego znaczenia. A więc zgardzony i opuszczony, a także wzgardzony i opuszczony przez swój własny lud, który ponoć czekał na niego przez 16 stuleci, a po 3,5-letniej jego służbie ostatecznie go odrzucił, domagając się wręcz, by został ukrzyżowany. Ewangelista Jan mówi nam, że on, mówiąc o naszym Panu, mówi, że do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tak, bo on nie przyszedł przecież do pokoleń germańskich, ani do pokoleń słowiańskich w Europie, ani do pokoleń Indian, czy Hindusów, czy mieszkańców Afryki. On przyszedł do narodu, który był, miał być boskim narodem, narodem, który zawarł przymierze z Bogiem, z jego ojcem. Jako przedstawiciel tego ojca przyszedł, do swojej własności przyszedł, do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A przecież prorok Zachariasz nawoływał, aby się radowali z jego nadejścia, pisząc: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Ale on był wzgardzony i opuszczony. Naród jako ogół, zwłaszcza w swoich przywódcach i w tym, co przywódcy wyrażali, wcale się nie cieszył z pojawienia takiego Jezusa, bo to nie taki miał być. Nie na takiego czekaliśmy. Dlatego nasz Pan był mężem boleści, musiał być. Strapienia w sercu wynikające z tego, że jego współczucie, z jego serce było przepełnione współczuciem dla biednego, umierającego, cierpiącego i zaślepionego rodzaju ludzkiego, sprawiło mu wiele boleści, że był mężem boleści, który bolał nad tym zdegradowanym stanem ludzkości, nad śmiercią, nad niesprawiedliwością, nad całym złem dziejącym się w tym świecie. Przepełniało go to bólem, bo on to czuł, on to rozumiał i nie był obojętny na cierpienie innych. Dlatego też był doświadczony w cierpieniu, czy też zaznajomiony z chorobami, jak mówią inne przykłady. Bowiem lecząc chorych, sam odczuwał dolegliwości wynikające z ich chorób. Ponadto współczuł tym, którzy cierpieli i dlatego posiadł duże doświadczenie w cierpieniu i znoszeniu niemocy i chorób. Nasz Pan był jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zamiast z radością zareagować na jego przesłanie, woleliśmy się od niego odwrócić. Tak bardzo nie mogliśmy znieść jego świętości. To sobie właśnie uświadomi naród izraelski po swoim nawróceniu i ogół chrześcijan też po swoim nawróceniu późniejszym. A dlaczego tak było? Bowiem ludzie, jak to mówi apostoł Jan, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Dlatego przed światłością zakrywali twarz, bo ich raziła, bo im się nie podobała. Umiłowali ciemność, czyli grzeszność, bo ich uczynki były złe i w tych złych uczynkach chcieli trwać. Dlatego nasz Pan wzgardzony był, że nie zważaliśmy na Niego. To jest podsumowanie wersetu 2 i 3 tej postawy Izraelitów względem naszego Pana podczas Jego pierwszego przyjścia. Został uznany za nic. A werset 4 mówi, jak naprawdę było, mówiąc, że lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia, czy też nasz ból wziął na siebie. Będąc złożony w ofierze za nasze grzechy, wziął nasze słabości na siebie, w ten sposób zapewniając nasze wybawienie od kary za nie. W swym doskonałym człowieczeństwie znosił smutki i ból, jakie my musieliśmy znosić. A tymczasem my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Podczas pierwszego adwentu cieleśni Izraelici na ogół mniemali, że jest zraniony, ukarany przez Boga i utrapiony za swe własne grzechy. Oczywiście tak nie było, bo nasz Pan wszystko to przeszedł w zastępstwie za grzechy innych. Ale ludzie mniemali, że jest, gdy w końcu nasz Pan został uśmiercony na krzyżu, że został zraniony, przez Boga zbity i umęczony za swoje własne grzechy, że umiera jako straszny grzesznik, to musiał zgrzeszyć. A tymczasem werset 5 tłumaczy, że lecz On zraniony, czy też przebity jest za występki nasze. Za grzechy adamowe ludzkości, w tym grzechy adamowe Izraelitów, i także za grzechy łamania zakonu dodatkowo obciążające naród izraelski. Jest starty za winy nasze, bowiem zajął nasze miejsce i poniósł za nas karę, by w ten sposób nas wybawić. Ukarany został dla naszego zbawienia, czy też jak mówi Biblia Gdańska, kaźń, czyli kara pokoju naszego jest na nim, bowiem Jezus cierpiał jako zastępca Adama, wziął na siebie karę Adama i jego rodziny. Było to konieczne, abyśmy mogli zostać zbawieni od śmierci adamowej i dostąpić pokoju z Bogiem. Dlatego też kara naszego pokoju jest na nim. Czyli ta cena, która musiała zostać zapłacona, abyśmy my mogli dostąpić pokoju z Bogiem, została przez Niego zapłacona. On wziął to na siebie, a za tą ceną było życie doskonałego człowieka i On tą cenę zapłacił. A Jego ranami jesteśmy uleczeni, pisze dalej prorok Izajasz. Czyli dzięki cierpieniom, jakie Jezus poniósł w zastępstwie za Adama i jego rodzinę, uzyskujemy nie tylko pokój z Bogiem, o czym była mowa w pierwszej części wersetu, ale także uleczenie z choroby grzechu, czyli restytucję. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Werset 6 mówi: wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Cała rasa Adama, my wszyscy odeszliśmy od wielkiego pasterza, od jego pastwisk, od źródła życia i szczęścia. Każdy z nas na własną drogę zboczył, mówi prorok. Wstąpiliśmy na przeróżne ścieżki grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Dlatego dzisiaj tak bardzo odmiennie dotknięci jesteśmy grzesznością. Jedni bardziej na tych punktach, inni bardziej na innych punktach, bowiem nasi przodkowie wstąpili na przeróżne ścieżki grzechu. Od pastwiska wielkiego pasterza Boga nie poszli wszyscy w jednym kierunku, albo nawet jak wyszli, pewne grupy wyszły w jednym kierunku, to później tak zaczęły się rozdzielać i na różne strony rozchodzić, szukając tego, co bardziej im się podobało i potęgując różnoraką grzeszność. A prorok mówi, że Pan jego dotknął karę za winę nas wszystkich, za winę właśnie ludzkości, za takie postępowanie, za taką grzeszność. Kara spadła na Jezusa i tym sposobem stał się on okupem za nas. Werset 7 w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej mówi: uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Nie opierał się swoim prześladowcom, dobrowolnie poddał się aresztowaniu, znęcaniu, torturom i niesprawiedliwemu traktowaniu. Nie otworzył swoich ust, by się bronić, by obalić stawiane mu zarzuty, A nawet jakbyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, 26 rozdział od 59 do 65, co możemy sobie odczytać teraz, to co tam mamy zapisane, co będzie nam pokazywało postawę naszego Pana wśród właśnie tych wydarzeń, jego osądzania. Mateusza, 26 rozdział. Od 59 do 65. Podczas sądu nad Jezusem to czytamy tak. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli: ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie, ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Widać, jak wielkie mają problemy do znalezienia podstawy, na której mogliby go skazać. Chcą go skazać na śmierć, bo jest im bardzo niewygodny, a nie mają podstawy, bo przychodzą świadkowie fałszywi, sprzeczne rzeczy mówią, w związku z tym ich świadectwo jest niewartościowe. Tutaj arcykapłan reaguje, zadając to, pyta: nasz Pan milczy, nie broni się, tak jak mówi proroctwo, nie otworzył swoich ust, by się bronić, więc arcykapłan szuka jakiegoś powodu, stara się znaleźć jakiś powód, żeby jakiś się znalazł, na podstawie którego można by go skazać, i zadaje mu to pytanie: czy jesteś Chrystus, Syn Boga? Rzeczy mu Jezus: tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdał swoje szaty i zawołał: zbluźnił. Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Mało brakowało, by jeszcze naszego Pana nie skazali tutaj, bo nie mogli znaleźć powodu. Dlatego nasz Pan, który milczał, widząc tą sytuację, w końcu postanowił coś powiedzieć. Powiedzieć to, co w mniemaniu tych, którzy go osądzali, byłoby bluźnierstwem i dałoby im podstawę do wydania skazującego wyroku, bo nasz Pan wiedział, że przecież ma być skazany i ma umrzeć, więc jak widział, że sobie nie radzą z tym, to wypowiedział słowa, co do których był świadomy, że zostaną przez nich uznane za bluźnierstwo i już nie będą potrzebowali tutaj świadków składających świadectwa przeciwko nim. Po doświadczeniach Getsemane nasz Pan był spokojnym człowiekiem, który cieszył się z tego, że wypełnia wolę Ojca i składa okup za wszystkich. Modlił się nawet za tych, którzy go ukrzyżowali. Werset 8 mówi nam: po udręce i sądzie został usunięty, w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Został fałszywie oskarżony i osądzony za godnego śmierci przez Sanhedryn i Piłata. Stamtąd zabrano go na ukrzyżowanie i w taki sposób został usunięty z grona żyjących. A któż o jego losie, czy też jak mówi Biblia Gdańska, przetoż rodzaj jego któż wypowie, któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Nie został ojcem, więc nikt nie mógł wskazać na jakikolwiek ród pochodzący od niego. O, wiemy, tamtym narodzie w taki sposób to był, rodowody były bardzo ważne, kto z jakiego pokolenia pochodził, ten był synem tego, a ten spłodził tego, a tamten spłodził tamtego, i tak rodowody były podawane w narodzie. Tutaj nasz Pan nie mógł wskazać na żaden ród zaczynający się od niego, bowiem został wyrwany z krainy żyjących, usunięty z nich i nie było jego rodzaju, jego rodu. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony, mówi nam prorok. Pokutujący, skruszony Izrael i ogół chrześcijaństwa, możemy dołożyć, dostrzega, że Jezus został za nich zabity, a właśnie w tym węższym znaczeniu zabity za naród izraelski, a w szerszym zraniony za grzechy całej ludzkości jako zastępca Adama, czy też w zastępstwie za Adama. Werset 9 mówi: i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Żydowscy przywódcy chcieli pochować go wśród bezbożnych i złoczyńców, by pastwić się nad jego pamięcią nawet po jego śmierci. Dlatego tutaj mamy, że wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Dlatego też ukrzyżowano naszego Pana wśród dwóch złoczyńców, żeby pokazać, że to taki sam złoczyńca, jak i tamci są. Ale taki był zamiar Żydów, ale Bóg na to nie pozwolił, bowiem Jezus spoczął w grobie bogatego człowieka, Józefa z Arymatei, tak jak o tym mówią niektóre przykłady, które zamiast pisać, że wśród złoczyńców jego mogiła, mówią, lecz z bogatym grobowiec jego. Ponieważ jego ofiara była zakończona, Bóg nie dopuścił do tego, by Jezusa spotkało jakiekolwiek dalsze przejawy pogardy i poniżenia, bo do niczego to już nie było potrzebne do realizacji boskiego planu, a Bóg, który musiał patrzeć na to z nieba, co spotyka naszego Pana, na pewno nie miał przyjemności i radości w oglądaniu tej pogardy i poniżenia, jakie jego syna, jako jego przedstawiciela spotykały, i dozwolił tylko na to, co było niezbędnie konieczne do wykonania misji przez naszego Pana. Nasz Pan otrzymał zaszczytny pochówek, ponieważ bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, mówi prorok. Nie wystąpił przeciw Słowu Bożemu lub Prawu Bożemu, nigdy nie nauczał żadnego błędu, a był również czysty w swoim życiu, w swoim postępowaniu, nie popełnił jakiegokolwiek wykroczenia. Umarł jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Werset 10 podaje nam, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, czy też zdeptać go i dotknąć cierpieniem. Zadowolenie Boga, to upodobanie, oczywiście nie polegało na patrzeniu z przyjemnością na cierpienia Jezusa, lecz na pragnieniu, by jego plan w części dotyczącej złożenia ofiary został wykonany. W rezultacie czego Jezus został starty po to, by w przyszłości wszystkie narody ziemi mogły odnieść błogosławieństwo. Prorok dodaje, że gdy złoży swoje życie w ofierze, czy też jak mówi Biblia Gdańska, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swoją, ujrzy potomstwo. Jego dusza, czyli życie, było okupem, równoważną ceną, po złożeniu której następują chwalebne skutki. Ma ujrzeć to potomstwa. Choć nie miał potomstwa za swego życia na ziemi jako ziemski ojciec, chociaż został zgładzony i Żydzi chcieliby pamięć o nim zupełnie zaniknęła, to będzie miał potomstwo w przyszłości, i to olbrzymie potomstwo, bowiem za cenę okupu nabędzie Adama i całą jego rasę. Dając życie ludzkości, stanie się ojcem całej rodziny ludzkiej, drugim Adamem, tak jak pierwszy Adam w Edenie zapoczątkował rasę ludzką, tak nasz Pan jako drugi Adam zapoczątkuje odrodzoną rasę ludzką, bo ją obdarzy ludzkim życiem, będzie jej ojcem, czyli będzie miał tak liczne potomstwo jak nikt, chociaż tutaj Żydzi chcieli, żeby w ogóle wyginął i nie było śladu po nim. Prorok dodaje, że będzie żył długo, czy też przedłuży swoje dni, jak mówią inne przykłady. Ten, który został starty, który w zamyśle Żydów w ogóle nie miał żyć, będzie żył długo, bo będzie żył wiecznie. Tak jak o tym mówi chociażby Psalm 21 od 5 do 7. I przez niego wola Pana się spełni. Wykona on wszystkie cele Boga, nie tylko względem ziemi, ale także względem licznych światów Boga, w miarę następowania po sobie wieków i urzeczywistniania wszystkich przyszłych jego zamierzeń. I we wszystkich tych sprawach powiedzie się mu i spełni wolę Boga. Wolę Pana spełnioną przez Mesjasza pięknie opisuje nam Izajasz w 42 rozdziale, w wersetach od 1 do 7, które możemy sobie odczytać. 42 rozdział, wersety od 1 do 7. Wypowiedź o naszym Panu. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnę ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednika przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Tak proroczo opisana jest misja naszego Pana. To jest wola Boża, żeby to się wykonało. Wyprowadzenie więźniów z więzienia śmierci, wyprowadzenie innych z ciemności, z błędu, z grzeszności. To wszystko zostanie dokonane przez naszego Pana. I przez Niego wola z Pana, czyli wola Jahwe, przez Niego wola Jahwe się spełni. I werset 11 kontynuuje. Z powodu męki swojej duszy ujrzy i będzie nasycony, czy też zadowolony, bowiem zobaczy owoce swojej ofiary, owoce swoich cierpień, swojej męki, swojej śmierci. Korzyść wyniknie nie tylko dla niego samego, ale po pierwsze dla jego ojca, po drugie dla kościoła, pozostałych klas wybranych, a nawet dla całej rodziny ludzkiej. Z tego, co ujrzy, co będzie możliwe, dzięki męce jego duszy, czy jego istoty, tych cierpień i ofiary, które złożył, nasyci się tym, czyli będzie zadowolony z tego, co zobaczy, jakie będą owoce jego ofiary. Później prorok kontynuuje, że znajomością, czy też wiedzą swoją, wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój. Tą znajomością swoją, to można w oryginalnym brzmieniu równie dobrze zrozumieć, że nie tylko, że wiedzą, którą sam posiada, ale wiedzą o nim, jaką posiądą inni. Bo to właśnie tym sposobem sprawiedliwy sługa mój, czyli Jezus, usprawiedliwi wielu. Bowiem poznanie Mesjasza, czyli wiedza o Mesjaszu i jego ofierze, najpierw w intelekcie, a następnie przyjęcie tej wiedzy w sercu, umożliwia wielu uzyskanie usprawiedliwienia. Najpierw Kościołowi w wieku Ewangelii i innym klasom wyborczym, a następnie światu ludzkości w wieku tysiąclecia. Wszyscy uzyskują usprawiedliwienie na podstawie jego sprawiedliwości, na podstawie dowiedzenia się o niej i jej przyjęcia. Tak więc tą znajomością o sobie, czyli tym przyjęciem tej wiedzy i zaufaniem tej wiedzy, uwierzeniem w nią, praktycznym zastosowaniem, usprawiedliwi, bo w taki sposób usprawiedliwienie się osiąga w wieku Ewangelii przynajmniej. Bo nieprawości ich on sam poniesie. Pojawi się przed boskim tronem sprawiedliwości, zasługą swojej ofiary, na rzecz tych, za których chce dokonać pojednania. Dzięki temu, gdy oni go poznają, będą mogli dostąpić usprawiedliwienia. No i werset 12, ostatni, w przykładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, ten początek cytuję, dlatego jako dział dam mu wielu. Dam mu nie tylko naród izraelski, ale wszystkie inne narody w nagrodę za to, czego dokonał, tak jak mówi Psalm 2:8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Tutaj ta sama obietnica Boża względem Jezusa jest powtarzona. Dlatego jako dział dam mu wielu. Nie tylko jeden naród izraelski, do którego początkowo przyszedł i który początkowo miał go przyjąć, ale został wzgardzony i odrzucony, jak to mówi prorok Izajasz. Ale dostanie i ich, i wszystkie inne narody, a to na pewno jest wielu. I z mocarzami będzie dzielił łupy. Tymi mocarzami będą po pierwsze malutkie statko, po drugie wielka kompania, po trzecie starożytnogodni, po czwarte młodocianogodni. Innymi słowy, nasz plan z klasami wyborczymi podzieli się ludzką rodziną jako korzyścią uzyskaną na Kalwarii, a te klasy będą z nim współdziałać w przyszłości, w wieku tysiąclecia, w przeprowadzaniu restytucji, dla ludzkości, a także przez całą wieczność w spełnianiu tego, co Bóg będzie chciał. Więc tymi mocarzami się podzieli, w porównaniu do innych niezbawionych z ludzkości, można ich nazwać mocarzami, bo to były silne jednostki, które chodziły z Bogiem w czasie, gdy panowało zło na ziemi, a to rzeczywiście trzeba by było mieć silny charakter, by wbrew temu, co ludzka mądrość podpowiada, wbrew ogółowi ludzkości chodzić z Bogiem i ponosić prześladowania i inne przykre konsekwencje z tym związane. A moglibyśmy powiedzieć, że nasz Pan, o czym nie ma tutaj mowy, bo jest mowa, że z mocarzami będzie dzielił łupy, ale wiemy skądinąd, że korzyściami z ofiary na Kalwarii podzieli się nie tylko z mocarzami, podzieli się ze wszystkimi, nawet z synami i córkami restytucji, czyli z quasi wybranymi oraz zupełnie niewybranymi, z ogółem ludzkości. I oni uzyskają życie wieczne i udział w raju na ziemi, a to wszystko z powodu męki duszy Mesjasza jest możliwe, żeby mógł się tym podzielić, żeby mógł to dać ludzkości. Bez złożenia ofiary przez niego nie byłoby to możliwe. Zresztą werset 12, takie uzasadnienie tego, że otrzymania przez Jezusa wielu jako swojego działu i dzielenia się łupami, to podaje, dlaczego to się dzieje. Jest to możliwe za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Właśnie, wszystko to będzie możliwe dzięki temu, że nasz Pan złożył swoje życie w ofierze, dał się policzyć do przestępców, przez co zastępczo poniósł grzech ludzkości i mógł stawić się za grzesznikami. Najpierw jako orędownik dla Kościoła, a następnie jako pośrednik dla świata wieku tysiąclecia. Tak więc pamiątkę takiego Mesjasza, takiego Zbawiciela będziemy niebawem za 11 dni obchodzić, dlatego w dzisiejszym wykładzie chciałem, byśmy zastanowili się nad tym, po pierwsze nad jego ofiarą, jaką poniósł nasz Pan, ofiarą, jaką było to też dla Boga, rozstanie ze swoim synem i patrzenie na jego cierpienia, byśmy zrozumieli wielkość tego i także byśmy zobaczyli, jakie wielkie będą chwalebne skutki tej ofiary, o czym prorok Izajasz w 53 rozdziale i Biblia w bardzo wielu miejscach pisze, byśmy mogli sobie te myśli odświeżyć w naszej pamięci, bo przecież nie są to rzeczy, których byśmy nigdy nie słyszeli, byśmy tym bardziej mogli wzrastać w ocenie ofiary naszego Pana, w jej przyjmowaniu, byśmy mogli tym bardziej, pomimo tego, że odczuwamy to przecież przez cały czas, tą wdzięczność i przyswajamy sobie wiarą ofiarę naszego Pana, byśmy w Dzień Pamiątki tym bardziej mogli skupić nasze myśli, a zwłaszcza uczucia na tym, w tym okresie przedpamiątkowym. Dlatego tym tematem się chciałem z braterstwem podzielić. Życzę braterstwu błogosławieństwa z wysłuchania tego tematu.